Witam po przerwie. No dzisiaj będzie troszeczkę krócej, dlatego że nie ma Iwony. Kiedy prowadzimy audycję we dwoje, jest łatwiej, prościej i poza tym dwie osoby gadają, dwie osoby się kłócą, dwie osoby sobie przerywają, więc możemy porozmawiać coś sobie troszeczkę dłużej. Myślę, że za tydzień, no mam taką nadzieję, że będziemy już we dwoje i będziemy mogli sobie znowu wchodzić słowo, znowu sobie przerywać, znowu sobie zaprzeczać. Jak Iwona nie będzie chciała, to proszę mi wierzyć, ja ją zmuszę do tego, żeby przyszła ze mną do studia i ze mną się zaczęła merytorycznie kłócić. No właśnie, kolejny przykład, jeżeli chodzi o Polskę. Jest taki ptak, ja kiedyś o nim chyba żeśmy opowiadali. Ptak nazywa się kraska, tak skrajnie zagrożony. W zasadzie już na totalnym, przepraszam za kolokwializm, wylocie nomen omen z tego kraju. No dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z pewną osobą, z leśnikiem, z szeroko pojętych kurpi, bo przypominam, że no nie zdradzamy lokalizacji, a tym bardziej nie zdradzamy lokalizacji ptaków skrajnie zagrożonych. Zresztą mieliśmy nawet taki pomysł, żeby na te wspomniane kurpie pojechać i zrobić zdjęcia, bo przyznam szczerze, ja nigdy w życiu nie widziałem kraski. Ale stwierdziliśmy, że nie będziemy zakłócać ich funkcjonowania, ich życia, nie będziemy wtrącać się w ich prywatne sprawy. Dlatego, że ich jest bardzo mało. No, w latach 70. szacowano, że na terenie Polski żyje około 1000 par. Czy to jest 2000 osobników. W latach 80. ta populacja zmniejszyła się o połowę, czyli znowu obserwacje terenowe wykazały, że jest około od 500 do 600 par. Natomiast w latach 90. no mieliśmy już tylko 350 par. Nawiążę właśnie do tej rozmowy. Dzisiejsze notabene. To jest teren, gdzie kraski występowały no w miarę regularnie. Z informacji, które uzyskałem, okazuje się, że w tym roku widziany był tylko jeden osobnik. Być może oczywiście jest para, ale widziano tylko jednego osobnika. Mimo, że prowadzona tam jest cały czas obserwacja, cały czas prowadzone są inwentaryzacje, a cały czas leśnicy dbają o to, żeby zapewniać miejsca lęgowe. Bo kraska jest dziuplakiem, czyli jeżeli brakuje dziupli wykutych najczęściej przez dzięcioła czarnego lub dzięcioła zielonego, zawieszane są takie dedykowane dla nich budki, ale coś powoduje, że tych krasek ubywa. I często ja tego, przyznam szczerze, nie rozumiem, dlatego że za chwilę przejdę do kolejnego gatunku, że bardzo często jest tak, że te ekosystemy, te siedliska specjalnie się nie zmieniają, ale z jakiegoś powodu część ptaków, część zwierzaków po prostu opuszczają te tereny i ich tam po prostu nie ma. No właśnie, teraz przejdę płynnie, jak zwykle, do kolejnego gatunku, mianowicie do cieczewia. Ja o tym cieczewiu już mówiłem kilkukrotnie, natomiast, no wybaczcie, ale to jest gatunek, który obserwowałem dawno, dawno temu, jak wszyscy byliście bardzo malutcy, regularnie. To nie był gatunek, który był rzadki, to nie był gatunek, którego obserwacja wymagała jakiegoś, nie wiem, wysiłku terenowego, ale cieczewi już w wielu miejscach nie ma. Zostały jeszcze takie szczątkowe populacje gdzieś tam sobie w Karkonoszach, natomiast to główne miejsce bytowania cieczewia, czyli Dolina Biebrzy, w zasadzie jest bezcieczewiowa. Tak swoją drogą chciałbym usłyszeć tę frazę w ustach Niemca. Bezcieczewiowa. Rzeczywiście, kiedyś w Dolinie Biebrze występowały całe połacie tokowisk. Ten ptak był bardzo, no może nie bardzo, ale był liczny. Na tyle liczny, że był ptakiem łownym. W tej chwili cieczewi nad Biebrzą praktycznie nie ma. No są tam oczywiście prowadzone cały czas usilne próby introdukcji, natomiast no, efekty są na razie marne. Ja przez ostatnie 10 lat widziałem cieczewia tylko raz. Tylko raz jednego koguta, gdzie takim normalnym obrazkiem było 30-40 kogutów na tokowisku, czy nie wiem, 30-50 osobników zimą gdzieś tam na brzozach. No wynika to z wielu czynników, ale właśnie często mówi się o tym, że my zmieniamy krajobraz, że my kształtujemy go dla własnych potrzeb, natomiast miejsca, o których opowiada, wyglądają dokładnie tak samo jak 30 lat temu. Czyli to nie jest wina, nie wiem, właścicieli tych terenów, to nie jest wina, tam nie występują gospodarstwa wielkotowarowe, tam nie ma intensywnego rolnictwa, ale cieczewi też nie ma. No to wynika poniekąd z czynników już troszeczkę innych, dlatego że to wpływa na to między innymi chociażby brak pokrywy śnieżnej, cieczewie przeżywają zimę właśnie kopiąc sobie takie jamki. To wynika z chorób przenoszonych chociażby przez bażanty. Ale to jest kolejny gatunek, za którego za chwilę nie będzie. Więc cóż, no tak jak mówię, odcinek smutny, odcinek. To oczywiście ja podałem tylko kilka przykładów. Moglibyśmy je wymieniać w nieskończoność. Za chwilę nie będziemy mieli szarytki, czyli foki szarej w naszej części Bałtyku, z uwagi na to, że w tej chwili 18% Bałtyku to jest martwa strefa. Nie ma tam tlenu, nie ma tam ryb, nie ma tam życia biologicznego. A w związku z tym te zwierzęta nie mają po prostu bazy pokarmowej. Owszem, istnieje dosyć silna populacja po drugiej stronie, czyli to północne wybrzeże Bałtyku, czyli chociażby Szwecja. No ale chcielibyśmy je mieć również u siebie. Orlik drobodzioby, praktycznie gatunek, który za chwilę zniknie z powierzchni Polski. Mamy około 20 par. Tutaj jeszcze dodatkowym czynnikiem takim negatywnym jest hybrydyzacja, czyli po prostu krzyżowanie się orlika grubodziobego z orlikiem krzykliwym, a jak wiadomo potomstwo, które powstaje na skutek krzyżowania się dwóch gatunków, jest najczęściej, a w zasadzie zawsze bezpłodne. Więc no cieszmy się, że mamy jeszcze tą przyrodę, że coś się w tej przyrodzie dzieje, ale miejmy też świadomość, że to się powoli będzie kurczyło. Co prawda, no są jeszcze światełka w tunelu, zawsze jest jakieś światełko w tunelu, czego dobrym przykładem jest takie dziwne stworzenie, które nazywa się okapi. To jest afrykański ssak, takie skrzyżowanie, no nie wiem, żyrafy z zebrą. Żyraf, gdyż ma dosyć długą szyję, to jest dosyć pokaźny ssak, a z zebrą dlatego, że ma takie pasiaste brajstopy, no, nazwę to w ten sposób, i kiedyś myślano, że ten gatunek praktycznie wyginął. Potem okazało się, że ma się bardzo dobrze, a z tej przyczyny, że po prostu zaszył się w tych afrykańskich lasach i nie wiedziano o istnieniu tej w miarę dużej, takiej w miarę stabilnej populacji, która tam właśnie przebywała. Potem badacze weszli do tego lasu, znaleźli to okapi i okazało się, że no, nie wiem, opinia, że one wyginęły, była mocno przedwczesna. No i chyba tyle na dzisiaj. Tak jak mówię, no dzisiaj krócej. Za tydzień planujemy troszeczkę inną audycję. Spróbujemy poopowiadać o trochę innych rzeczach, ale też związanych oczywiście z przyrodą, gdyż nazwa audycji nas do tego zobowiązuje. I już. I jak zwykle. Cieszcie się jesienią, końcówką jesieni. Pojawiły się grzyby. Warto pojechać do lasu. Jest strasznie przyjemnie. Rykowisko niestety się już skończyło, o czym mówiliśmy tydzień temu. Ale jeszcze byki chodzą z łaniami, czyli jeszcze nie odłączyły się od tych chmar łańkowych, więc można je obserwować. Jeszcze jakieś ptaki są, chociaż większość odleciała lub odlatuje, dlatego że wczoraj, kiedy byliśmy w lesie, obserwowaliśmy dwa potężne klucze gęsi. Co prawda tutaj przyznam szczerze, że ja absolutnie nie mam słuchu muzycznego, ale jedno jestem w stanie odróżnić. Ten głos gęsi, żurawi wiosną i ten sam głos jesienią. To jest troszeczkę inne. To jest inny głos. Po prostu to są inne dźwięki. I mówię to ja, który tak jak przed chwilą powiedziałem, kompletnie nie mam słuchu, ale mam, nie wiem, a być może, nie wiem, to w głowie mi się gdzieś tam coś roi, że właśnie wiosną to jest taki radosny klangor, radosne gęganie, że właśnie przylatujemy, jesteśmy, wracamy z zimowiska, a jesienią to jest takie pożegnanie i opuszczanie tych miejsc, które były miejscami albo lęgowymi, albo przystankowymi w przypadku gęsi arktycznych. Więc no jest to takie... Dobra, nie chcę popadać w nostalgię żadną, ale jeszcze coś się dzieje. Także naprawdę zachęcam, żeby jeszcze pojechać. Naprawdę jest kolorowo. Jest już temperatura, przynajmniej w moim przypadku, taka, która nie jest temperaturą, która mnie zabija, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, nienawidzę upałów. Teraz jest super. Jeszcze nie ma... przymrozki jakieś się tam już pojawiły. No właśnie, i jeszcze kolejna kwestia. Tutaj też pasmo reklamowe. Rozmawialiśmy wczoraj w ramach naszego Związku Fotografów Przyrody. Będziemy publikować co miesiąc takie krótkie felietony poświęcone przyrodzie. To będzie praca całego związku, całego naszego okręgu warmińsko-mazurskiego, ilustrowane zdjęciami, także zachęcamy serdecznie. To będzie Gazeta Wyborcza. Pierwszy odcinek, pierwsza odsłona będzie w grudniu. To będzie taki trochę świąteczny artykuł, że to tak określę, chociaż myślę, że to górnolotne określenie. Zachęcamy również do tego, żeby zaglądać na naszą stronę. My jesteśmy absolutnie niekomercyjni, więc zapraszamy czy to na stronę Polskiego Związku Fotografów Przyrody, czy na nasz profil facebookowy, a również na profile naszych kumpli, koleżanek, którzy naprawdę pokazują świetne zdjęcia. No teraz dominuje rykowisko, bo wszyscy rzucili się na te jelenie. Warto popatrzeć, naprawdę mnóstwo świetnych zdjęć i dokumentacyjnych, i mnóstwo sztuki, i mnóstwo artyzmu. Serdecznie naprawdę polecam. I tyle. Do usłyszenia za tydzień. Radiowe Gawędy o Przyrodzie. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Gotkiewicz. Do usłyszenia.